Tak, Panie, proszę Ciebie o Twoją łaskę, proszę Ciebie o Twoje namaszczenie, proszę Ciebie o Twoje prowadzenie, o to, abyś, Panie, sprawił, że słowo, które będziemy czytać, że słowo, o którym będziemy mówić, będzie słowem żywym, będzie dotykać każdego z nas. Panie, w Twoje ręce powierzam ten czas, powierzam siebie i proszę Cię, Panie, o Twoje działanie. Amen. Kochani, tak stajemy tutaj, tu powiem na pewno w imieniu nas wszystkich, którzy tutaj stają, którzy to prowadzą. Każdy z nas tu staje tu w przekonaniu, że jesteśmy tutaj z Bożego namaszczenia, że stajemy tutaj nie po to, żeby siebie wywyższyć, żeby pochwalić, jak wspaniale mówimy, bo różnie to wychodzi, jednym lepiej, drugim gorzej, ale jesteśmy tutaj po to, takie jest nasze przekonanie, takie jest nasze pragnienie, takie mamy pragnienie w sercu, aby to, co Wam przekażemy, aby to słowo, które Wam przekażemy, było rzeczywiście żywym słowem. I tak mówię, różnie to wychodzi, jednym wychodzi lepiej, drugim to wychodzi gorzej, ale wierzę, że Bóg ma moc dotknąć się naszych serc bez względu na to, jakie słowa tu płyną, czy płyną gładko, czy płyną z głosem łamanym, czy nieraz tak jak tu widzimy, bracia stoją i kolana drżą i głos się łamie, coś tam się zapomina, ale Bóg ma moc dotknąć w różny sposób. I chciałem się od razu wytłumaczyć na początek z tego tytułu i z tego zdjęcia. Życie na krawędzi. Gdy zastanawiałem się nad tym słowem, gdy miałem już pewną jakby tam wizję tego, o czym będę mówił, postanowiłem, mam nadzieję, że to było z Bożej inspiracji, nadać temu tytuł, może nie do końca biblijny. Biblii nie spotkamy się takiego wprost, takiego określenia, że o życiu na krawędzi, że mamy żyć na krawędzi, że mamy przeżywać jakieś wielkie rzeczy, jakieś takie ekstremalne, mamy zajmować się jakimiś rzeczami, takimi jak ci ludzie, którzy tam na tej belce sobie siedzą, ale myślę, że czasami warto użyć jakiegoś takiego porównania, które może dotknie. Warto użyć czasami obrazu, który spowoduje jakieś działanie w nas, który wzbudzi naszą wyobraźnię, który pobudzi nas do działania. Tak więc zdaję sobie sprawę, że określenie może jest takie troszkę na wyrost, może jest troszkę zaczerpnięte tak nie do końca z Biblii, ale wierzę, że będzie nas dotykać i wierzę, że pomoże nam spojrzeć na pewne rzeczy troszkę inaczej. Na początek chciałbym przytoczyć dwie historie z okresu, gdy w narodzie izraelskim, gdy narodem izraelskim rządzili sędziowie. Był to okres od czasu, gdy Izraelici zdobyli ziemię obiecaną, gdy pod wodzą Jozuego podbili Jerycho, inne twierdze, gdy każde plemię zajęło swoje miejsce, gdy każde plemię zajęło wyznaczone przez siebie miejsce, rozpoczęło gospodarowanie na tym. Nie do końca ten plan wtedy się powiódł. Bóg postawił przed Izraelitami zadanie wypędzenia dokładnie, nazwijmy to do zera, wszystkich tych plemion, które tam mieszkały. Tych, którzy tam byli na miejscu. Było to po to, aby Izraelici nie mogli po prostu brać od nich przykład, aby nie bratali się z nimi, aby nie upadali, aby nie odchodzili do Boga. Nie stało się tak, jednak te plemiona zostały i gdy czytamy Księgę Sędziów, widzimy, że działy się różne rzeczy. Raz było lepiej, raz było gorzej. Raz naród izraelski zbliżał się do Pana, następnym razem, w następnym momencie, kiedy było chwilę dobrze, kiedy zaczęło się powodzić, zaczynali od Pana odchodzić. Wtedy Bóg na prośbę samych Izraelitów powoływał ludzi, których nazywamy sędziami i ci w imieniu Bożym dokonywali wielkich rzeczy. Sprawiali, że naród izraelski znowu miał przez jakiś okres, przez jakiś czas pokój. Księga ta mówi o tym, księga ta pokazuje, jaka jest niewyobrażalna, wielka Boża miłość, jak Bóg potrafi bez względu na to, jak się zachowujemy, bez względu na to, jak upadamy, bez względu na to, jakie jest nasze potknięcie, bez względu na to, jak toczy się nasze życie, bo Księga pokazuje, że jeżeli zwracamy się z powrotem do Boga, że jeżeli przychodzimy i mówimy: Boże, wybacz mi to, co zrobiłem, chcę wrócić z powrotem do siebie. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie odpowiedział. Nie ma takiej sytuacji, żeby Bóg nie powiedział, że nie, mam tego dość, że dość już Twoich upadków, dość już Twoich słabości. Zawsze. Pomimo tego, że Bóg wie, że za chwilę przyjdzie moment, że znowu najprawdopodobniej stanie się coś takiego. I tak dzieje się w naszym życiu. Przecież to nie jest jakaś... Nie jest żadna tajemnica, nie odkryję tutaj nic nowego, że przecież każdemu z nas zdarzają się potknięcia, każdemu z nas zdarzają się słabości, każdemu z nas zdarzają się chwile, kiedy upadamy nisko. Nasze życie jest takie falujące. Chcielibyśmy, aby sobie to szło w linii prostej do góry cały czas, ale tak się nie da. Życie toczy się różnymi ścieżkami, różnymi zakrętami, ale jedno możemy być w tej sytuacji pewne. Wtedy, kiedy potrzebujemy, wtedy, kiedy ukorzymy się, wtedy, kiedy padniemy na kolana, Bóg zawsze wyciągnie do nas rękę. I z Księgi Sędziów, w siódmym rozdziale, w zasadzie wcześniej, już w szóstym rozdziale, jest opisana postać Gedeona. Znana postać, często przytaczana. I gdy będziemy patrzeć na tych ludzi, gdy będziemy patrzeć na to, co oni zrobili, chciałbym, abyśmy się tak wczuli w to, w jaki sposób oni myśleli, w jaki sposób oni odczuwali. Te wydarzenia miały miejsce gdzieś jakieś 3100 lat temu. I nieraz tak sobie myślimy, że ci, którzy żyli te 3000 lat temu, to byli jacyś ludzie inni, że inaczej myśleli. Okazuje się, że gdy czytamy te ich wypowiedzi, gdy analizujemy ich tok postępowania, okazuje się, że są dokładnie tacy sami jak my. Myślą dokładnie tak samo jak my, postępują dokładnie tak samo jak my. Różnimy się od nich może tym, że mamy parę gadżecików więcej, które czasami pomagają, czasami nie pomagają, czasami przeszkadzają, ale jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o podejście do pewnych problemów, zachowujemy się dokładnie. I oto naród izraelski znowu znalazł się w dołku, w potężnym dołku. Był gnębiony przez najeźdźców, przez Midianitów, Beduinów, którzy najeżdżali ziemię Izraela od wschodu. Bóg powołał człowieka, który miał wyzwolić naród izraelski. Tym człowiekiem był Gedeon. Gdy czytamy wcześniejszy rozdział, widzimy, że do Gedeona przyszedł anioł. Zademonstrował przed nim cud niebywały, zapaliło się tam z pokarmy i tak dalej. Potem Gedeon, mimo wszystko Gedeon w dalszym ciągu nie był do końca przekonany. No kto z nas, czy znacie kogoś, komu w życiu wydarzyła się taka niebywała historia? Ten człowiek w dalszym ciągu jednak nie był pewny. Czasami mówimy, że gdy czytamy o to, że to byli ludzie bardzo odważni, bardzo dzielni, ale tu widzimy, że i w przypadku innych ludzi było, w innych postaci, innych bohaterów biblijnych, sytuacja była bardzo, bardzo podobna. Ten człowiek miał cały czas wątpliwości. Cały czas gdzieś tam go jakieś toczyły lęki. Przyszedł do Pana i wyłożył przed nim runo. Powiedział: no jak to będzie mokre, to będzie suche, to znaczy, że taka jest Twoja wola. Stało się tak. Następny dzień: dobrze, to na odwrót, jak to będzie mokre, to suche, czy na ten, to znaczy, że to jest zgodne z Twoją wolą, Panie. Stało się tak. Nie wiem, czy on sobie to zapisywał, czy później, bo nie wiem, mogłoby mi się następny dzień pomylić, co chciałem, żeby było suche, a co mokre. Jeszcze tam parę wariantów można by było wymyślić, ale skończyło się na tych dwóch. I w końcu Gedeon podjął Boże wyzwanie. Zebrał wojsko, które było gotowe do tego, aby walczyć, ale o dziwo, gdy czytamy, Bóg mówi: za dużo was jest. Jest was za dużo. Zebrało się 22 tysiące żołnierzy. Za dużo was jest. Gedeonie, powiedz do swoich żołnierzy, do tych, którzy się którzy są może troszkę bardziej lękliwi, niech idą do domu, nikogo nie będziemy trzymać na siebie. Odeszła grupa ludzi, zostało 10 tysięcy, w dalszym ciągu było za dużo. W dalszym ciągu było za dużo i w końcu Bóg na drodze ostrej selekcji zostawił grupę 300 żołnierzy. Taka jednostka specjalna, taki grom z tamtych czasów i powiedział, tyle was wystarczy do tego, aby pokonać tą potężną armię Midianitów. I spróbujmy się wczuć teraz w sytuację tych 300 żołnierzy. Mają przed sobą potężną armię. Widzą, że było ich dość sporo, ale jednak Bóg odesłał tych wszystkich ludzi do domu, zostawił ich tylko 300 i mówi, was 300 wystarczy do tego, aby pokonać armię Midianitów. I gdy czytamy to, gdy czytamy następne wersety, mówimy, tak, rzeczywiście pokonali, fajnie, wszystko się dobrze skończyło, ale wtedy, gdy oni wieczorem, zostało ich 300, gdy Gedeon mówił, weźmiemy dzban, weźmiemy pochodnie, weźmiemy trąby, idziemy na podbić Midianitów. Co oni mogli wtedy czuć? Czy oni rzeczywiście byli wtedy tacy odważni, czy czasami się im tam te sukienki nie trzęsły troszkę ze strachu? Podejrzewam, że nie jeden się lękał, no ale ponieważ zostali już wybrani jako tych 300 najlepszych, no to nie wypadało okazać strachu i trzeba było iść. Ale myślę, że jeden z nich, wtedy gdy szedł, przypominał sobie może tą sytuację, gdy Izraelici podbijali ziemię obiecaną, gdy zdobyli Jerycho, a potem było do zdobycia maleńka twierdza Aj, kilkadziesiąt osób wystarczyło, wywiad poszedł, stwierdził, że wystarczy ich tam 3000, raz, dwa, załatwimy. Tak to miałoby z Australią, 3 krótkie sety, do widzenia, pierwsze miejsce w grupie, coś w tym stylu. I ciekawe, jak pastor to przeżył tak swoją drogą, bo to przeżywał. Czy mu to, i co powie Bułgarom? Chyba za tydzień, tak? Za tydzień ma. Czy mu to nie zburzy koncepcji troszkę usługiwania, bo miał już tu przygotowany wariant, ale troszkę się zmieniło. Ale nieraz mamy takie nastawienie, wydaje nam się, ach, co to tam, jakaś twierdza, ale okazało się, że nie było to tak do końca, że popełnili błąd, że nie zwrócili się w tym wszystkim z pytaniem do Boga, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Okazało się, że w bitwie wcześniejszej jeden z nich przywłaszczył sobie mienie, które nie powinien przywłaszczyć. Bitwa skończyła się tragicznie i podejrzewam, że ci żołnierze, którzy tu szli, myśleli, no oby się nie skończyło tak jak wtedy. Też miało być lekko, łatwo, też wydawało się, że wszystko jest pod Bożą kontrolą, ale nie do końca tak było. Tak podejrzewam, że takie myśli im przez głowę przychodziły, ale Bóg postawił ich w trudnym miejscu. Bóg postawił ich w miejscu, gdzie należało podjąć radykalną decyzję. W miejscu, tak jak nazywałem wcześniej, w miejscu na krawędzi. To było takie miejsce. Wtedy, gdy stanęli na tej swojej krawędzi, tak ja tutaj staję nad tym, i musieli podjąć radykalną decyzję, iść zgodnie z wolą Bożą. Mogło im się wydawać wzdłuż takiego marszu, no różnie to się może skończyć, różnie to w historii bywało. Nawet Gedeon, który przecież wcześniej pytał się, który dostawał odpowiedzi od Runa, wtedy gdy Bóg tymi słowami powiedział do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w twoje ręce. Ale dalej czytamy. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz z swoim giermkiem purą pod obóz. Czyli w dalszym ciągu Bóg znał Gedeona, Bóg znał tych ludzi i wiedział, że w dalszym ciągu, pomimo wszystko, że objawił mu się anioł, pomimo wszystko, że dwa razy była pozytywna odpowiedź z tym runem, Bóg w dalszym ciągu wiedział, że Gedeon się boi. Idź jeszcze raz. Poszedł pod ten obóz, stanął, posłuchał, okazało się, że Midianici praktycznie sami się wydają w jego ręce. Dalej znamy historię. Bitwa została rozstrzygnięta i Midianici praktycznie sami się w tym zamęcie rozbili. Gedeon ścigał ich nie tylko do granicy swoich terenów, ale ścigał ich aż do samych źródeł, tam do ich terenów, tam gdzie oni mieszkali, tam gdzie mieli swoje miejscowości, tam gdzie były ich domy. Do samego końca ścigał ich, pokonał, zlikwidował to zło, które zagrażało Izraelitom i powodował, że przez najbliższe pokolenie Izraelici żyli w spokoju. Czytamy w tym, że przez najbliższe 40 lat panował pokój w Izraelu, że Izraelici swobodnie mogli sobie handlować, rozwijać, gospodarzyć i tak dalej. Ale stało się to dlatego, że w pewnym momencie tych 300 ludzi, Gedeon plus tych 300 ludzi, stanęli na krawędzi, podjęli decyzję, podjęli wyzwanie i poszli tą drogą, którą dla nich Bóg przygotował. Poszli drogą, która mogłaby się wydawać bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna. 300, rzucić się 300 i w zasadzie praktycznie bez uzbrojenia, tylko z trąbami, z dzbanami na obóz. Ale Bóg w ten sposób działa. W ten sposób widzimy, że w ten sposób było zdobyte Jerycho. Nie w typowy sposób, jak my byśmy chcieli, nie w sposób, jaki my byśmy sobie zaplanowali, ale w sposób, który Bóg dla nas przygotował. Druga historia, też z okresu panowania sędziów, ale opisana w księdze Rut. Księga Rut opisuje mniej więcej te same czasy, mniej więcej podobny, też około 3100 lat temu. Czytamy na samym początku: w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Księga Rut, w przeciwieństwie do Księgi Sędziów, nie mówi o bitwach, nie wymienia żołnierzy, nie pokazuje walk, nie pokazuje wodzów, nie pokazuje wielkich przywódców, nie opisuje batalii, ale pokazuje życie zwykłych ludzi. Pokazuje sytuacje, które zdarzały się w tamtych czasach, zdarzają się dzisiaj. Dzisiaj też mamy sytuację różną, wyjeżdżamy za chlebem, wyjeżdżamy za granicę, są różne sytuacje, ciężko znaleźć pracę, niektórzy decydują się wyjechać, czy to Holandia, Belgia, Francja, Niemcy i tak dalej, tam zakładają rodziny, tam osiadają, różnie te więzy się kończą. Różnie to bywa. Czasami się udaje, w większości chyba się jednak udaje, ale są tacy, którzy wracają jakby z poczuciem porażki. Są tacy, którzy coś może się uda zdobyć, ale czy w ostatecznym rozrachunku jest to dla nich zwycięstwo, czy są na plusie, trudno powiedzieć. Ale nie jesteśmy od tego, aby oceniać, czy akurat wyjazd tego czy drugiego jest zgodny z wolą Bożą. Każdy staje przed decyzją i każdy staje przed Bożym obliczem i Bóg kieruje tych ludzi. Kieruje tu, kieruje tam i tak samo tutaj. Była historia też podobna, jaką przeżywamy teraz. Nastał głód, nastąpiły ciężkie czasy i pewna rodzina izraelska postanowiła wyjechać za granicę. Wprawdzie nie było to aż tak bardzo daleko, bo obecnie to jest mniej więcej około 80 kilometrów, ale jednak w tamtych czasach, gdy nie było dróg, gdy nie było jakichś tam... Była to ciężka wyprawa i była to przede wszystkim wyprawa do innego narodu, do ludzi, którzy... No, mieli różne inne zwyczaje, których wierzyli w innych bogów i była to dla nich na pewno trudna sytuacja. Podjęli taką decyzję. Czy ta decyzja była zgodna z wolą Bożą? Trudno powiedzieć, czy było to do końca zgodne z wolą Bożą. Ale widzimy, że Bóg potrafi znaleźć rozwiązanie i w takich sytuacjach. Rodzina wyjechała do ziemi moabskiej, po pewnym czasie zmarł ojciec, synowie znaleźli sobie tam żony Moabki. Po jakimś czasie zmarli obaj. Możemy przypuszczać, że to była jakaś może choroba, jakaś zaraza. I tam na tej obczyźnie została wdowa z dwoma synowymi pochodzącymi z obcego plemienia. I wdowa postanowiła, podjęła decyzję, że będzie wracać. Bez względu na to, w jaki sposób zostanie przyjęta, czy będą się z niej śmiali, czy zostanie wrogo, czy przyjacielsko przyjęta, postanowiła wrócić tam, skąd się wywodziła. Jedna z tych kobiet postanowiła iść razem z nią. I tutaj czytamy odpowiedź tej kobiety. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Znowu podobna sytuacja. Tej kobiecie na pewno nie było łatwo iść, chociaż to na pozór niedaleko, ale zupełnie inne plemię, zupełnie inne zwyczaje, inne jakieś ukształtowane obyczaje. Jednak postanowiła iść bez względu na to, co się stanie. Stanęła w momencie, znowu stanęła w swoim życiu jakby na tej krawędzi. Stanęła wobec decyzji, która w bardzo radykalny sposób miała zmienić ich życie. Mogła zostać. Druga kobieta które wyszły za mąż, za tych dwóch Izraelitów, ona została, wróciła do swojej rodziny. Co dalej się z nią stało, nie wiadomo. Nic Biblia na ten temat nie mówi. Ale znamy historię Rut. Wiemy, w jaki sposób potoczyło się jej życie dalej. Bóg w wspaniały sposób, wręcz no można powiedzieć niesamowity, wplótł życie Rut w dzieje zbawienia. Rut poślubiła Boaza i została prababką Dawida. Dawida, który znajduje się wśród protoprastów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że te decyzje, jeżeli są zgodne z wolą Bożą, jeżeli zwracamy się do Boga, jeżeli przychodzimy przed Boże oblicze, to wtedy Bóg w sposób cudowny rozwiązuje. I tak jak w Księdze Sędziów, gdy tam te historie dotyczyły całego narodu, tak samo w Księdze Rut, która mówi o takim codziennym życiu. To życie jest falujące, to życie jest raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale jeżeli w tym naszym duchu, jeżeli przychodzimy przed Boże oblicze, jeżeli prosimy Boga, to wtedy Bóg objawia się, Bóg dotyka się nas i sprawia, że najtrudniejsze sytuacje są rozwiązywane z korzyścią i dla nas, i dla tak jak tu w przypadku, i dla dzieła zbawienia. Tyle tytułem szybkiego wstępu do tego życia na krawędzi, do tego, o czym chciałem się głównie skoncentrować. Chciałem postawić dzisiaj trzy pytania w związku z tym, że mówiliśmy, że Gedeon i jego 300 żołnierzy zostało postawionych w takiej trudnej sytuacji. Zostali postawieni w sytuacji, kiedy musieli dokonać ważnego wyboru. Gdy mówimy o Rut, która podjęła również bardzo radykalną decyzję. Stanęła na krawędzi i poszła za Bogiem. Trzy pytania. Czy powinniśmy żyć na krawędzi? Na czym polega życie na krawędzi? I co zagraża naszemu życiu na krawędzi? Trzy pytania w związku z tym, że jest to usługa, forma jest taka, jaka jest, więc sam sobie na te pytanie będę musiał odpowiedzieć, co nie znaczy, że nie możecie po swojemu interpretować, nie możecie swoich pytań udzielać, nie musicie się do końca zgadzać z tym, co będę mówił, możecie swoje wnioski wyciągać z tego wszystkiego. Czy powinniśmy żyć na krawędzi? Czy powinniśmy podejmować takie decyzje? Czy przede wszystkim znajdujemy się w takich sytuacjach? Czy rzeczywiście Bóg wymaga od tego, aby stanąć w takich sytuacjach, w takich miejscach i podejmować takie radykalne decyzje? Czy w Starym Testamencie sytuacja Gedeona, sytuacja Rut to była sytuacja wyjątkowa, czy było więcej takich sytuacji? Zobaczmy księgę Joela, proroka Joela. Powołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. W innym miejscu w Biblii czytamy o czynności na odwrót, o tym, że mamy miecze przekuć na lemiesze. W księdze proroka Izajasza i Michała chyba, zdaje się, są te fragmenty i można się zastanawiać, no, czy tu coś jest nie tak. Myślę, że nie. Myślę, że jest to właśnie wyzwanie do tego, aby podjąć pewne wyzwanie, aby podjąć mocne decyzje w swoim życiu, aby stanąć właśnie na tej krawędzi. Bóg mówi, przekujcie swoje lemiesze. Lemierz, fragment pługa, przekujcie, a swoje sierpy, narzędzie, które jest wykorzystywane do pracy. A więc przekujcie swoje narzędzia, przekujcie to, czym się zajmujecie, w narzędzie, które będzie użyteczne w służbie Bogu. Miecz, oszczep, symbol walki, symbol wojowania, symbol podejmowania wyzwań, podążania za Bogiem. Bóg mówi do nas, przekuj to, co masz, przekuj to, czym cię obdarzyłem. Obdarzyłem cię różnymi umiejętnościami, obdarzyłem cię różnymi talentami. Masz zdolności, masz wokół siebie pewne rzeczy, masz możliwość stworzenia, zrobienia, wykonania czegoś, dokonania pewnych rzeczy. I Bóg mówi do nas, użyj to dla chwały Bożej. Weź, przekuj te rzeczy w narzędzia, które będą przydatne w walce. Takie jest wezwanie, które płynie ze Starego Testamentu. Ale przecież żyjemy w Nowym Testamencie, przecież żyjemy w czasach Nowego Testamentu, przecież wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus powołał nas do odpocznienia, dał nam pokój, dał nam radość, dał nam miłość i spokój i tak dalej, i tak dalej. O to się modlimy, o to zabiegamy i to jest dobrze, że zna ten. Ale czy do końca jest tak? W Ewangelii Mateusza czytamy słowa naszego Pana. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Kochani, nasz Pan Jezus Chrystus, który z jednej strony daje nam pokój, daje nam to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Nasz Pan mówi, nie masz innego wyjścia. Musisz stanąć na krawędzi. To jest twoje powołanie. Do tego cię powołałem. Musisz stanąć na tej wąskiej drodze. Musisz przejść przez tą wąską ścieżkę. Nie ma innej możliwości, nie ma innego wyjścia. Do tego zostaliśmy powołani i taka jest nasza rola. Przekucie te słowa, które wcześniej mówiliśmy o tym, żeby przekuć nasze umiejętności, one w dalszym ciągu obowiązują. W dalszym ciągu Bóg mówi do nas, przekuj to, co masz wokół siebie, wykorzystaj te umiejętności dla chwały Bożej, wykorzystaj te dary, wykorzystaj te talenty, nie zakopuj ich, ale używaj ich dla chwały Bożej. Drugie pytanie, na czym polega życie na krawędzi? W ramach tego chciałem zwrócić na trzy rzeczy. Na pewno jest tego więcej, na pewno jest wiele elementów budowania naszego życia, ale chciałem zwrócić tu uwagę szczególnie na trzy rzeczy. Budowanie właściwego obrazu samego siebie. Jest to bardzo ważne. Od tego powinno rozpocząć się życie chrześcijanina. Od tego, aby jakby, używając tego słowa, może skalibrował swój obraz. Ci, którzy używali może aparatów fotograficznych, tych starszych, lustrzanki, miały taką funkcję ustawiania ostrości, która polegała na tym, że obraz jakby był rozdzielony I żeby ten obraz był ostry, trzeba było pokręcić, aż ten obraz się zejdzie. I to jest naszym zadaniem, abyśmy... Bo często jest tak, że mamy jakieś wyobrażenie o sobie, ale ważne jest, aby to wyobrażenie, które mamy o sobie, było dokładnie takie samo, jakie Bóg ma o nas. Bóg ma o nas pewne wyobrażenie. Bóg powołuje nas do wielkich rzeczy. I Bóg, tak jak w przypadku Gedeona, gdy posłaniec Boży przyszedł do niego, pierwsze, co do niego powiedział, mówi: pokój tobie, mężu waleczny. Mężu waleczny, chociaż no, w tym momencie i patrząc na to, co on dalej mówił, jak wykładał to runo, jak się ciągle pytał, jak się ciągle wahał, to trudno powiedzieć, że on był taki mąż waleczny, ale gdy patrzymy potem na całe jego dzieło, widzimy, że rzeczywiście był. Że rzeczywiście po iluś tam pytaniach, po iluś tam jakby tych zastanawianiu się nad sobą, doszedł do właściwego miejsca, zobaczył siebie tak, jak widzi go Bóg. I to jest ważne, abyśmy w takim, abyśmy zadawali pytania Bogu. Bóg nie gniewa się, jeżeli przychodzisz po raz któryś i mówisz: Boże, zrób to, zrób tamto, Boże, pokaż mi, jak wygląda. Do skutku, aż odczujesz, aż zrozumiesz, że to, co robię, to, jak siebie widzę, jest rzeczywiście Bożym obrazem. Druga osoba, Rut. Myślę, że Rut miała właściwy obraz samej siebie, bo od samego początku podjęła decyzję bardzo krótko, stanowczo. Powiedziała do Noemi, do swojej teściowej, że bez względu na to, choćbyśmy, nie wiem, jak odpędzała, pójdę z tobą i nie próbuj mnie od tego odwieźć. Tam dalej pisze, że Noemi przestała z nią rozmawiać i poszły tak, chciałem powiedzieć, że potem sobie tak w milczeniu wędrowały, ale się dwie kobiety w milczeniu przez kilka dni, to coś jest mało prawdopodobne. Znaczy bez jakichś tam podtekstów na ten, ale raczej jest to mało prawdopodobne, bo nie wierzę, że 3000 lat temu te kobiety były inne i miały inne podejście do takich rzeczy. Zresztą w wielu miejscach jest o tym mowa, że co wcale nie znaczy, że to jest słynne. Ktoś musi gadać. Jak facet siedzi i milczy i ogląda telewizję, to ktoś musi rozmawiać, ktoś musi prowadzić, podtrzymywać tą rozmowę. Tak więc ważne, abyśmy mieli właściwy obraz samego siebie. Wykorzystywanie czasu. Znowu, są sytuacje, gdy patrzymy na Gedeona. Gedeon znalazł się w pewnym momencie, musiał podjąć decyzję w tym. To nie mógł sobie wtedy powiedzieć: Boże, może jutro, może pojutrze, może poczekamy, może będzie jakaś pogoda lepsza, może będą inne warunki. Fakt, zadawał pytania, ale w tym momencie, kiedy Bóg powiedział: to jest czas, kiedy musisz podjąć, jeszcze masz ostatnią szansę, idź, posłuchaj, czy rzeczywiście tak jest, ale musisz to zrobić dzisiaj. I Gedeon podjął to wyzwanie, zrobił to, co do niego należało. Tak samo w przypadku Rut. Mogły się zastanawiać, mogłam powiedzieć do Noemi: posiedźmy jeszcze chwilę, poczekajmy, może z rok, może się coś poprawi, może tu coś się znajdzie, może tu znajdziemy jakiś kąt, gdzie ktoś nas przyjmie. Nie, podjęły decyzję, poszły, trafiły w odpowiedni moment, działo się to wszystko zgodnie z wolą Bożą. I tak samo w naszym przypadku. Ważne jest, abyśmy umieli wykorzystywać czas, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze, abyśmy podejmowali decyzje i rozpoczęli działanie we właściwym momencie. Abyśmy umieli wykorzystać te narzędzia, te umiejętności, te talenty, które nam Bóg dał, aby one zostały zakopane. Bo za parę lat może być za późno. W przypadku jakichś talentów muzycznych, jeżeli będziemy zwlekać, jeżeli będziemy to odkładać, no to w wieku 30-40 lat trudno jest cokolwiek już zrobić, choćby się bardzo chciało, można coś tam się nauczyć, ale no niestety to już nie będzie to. Realizowanie swojego powołania. I myślę, że tu właśnie jest to, co jest najważniejsze w tym życiu na krawędzi. To jest to słowo, które może, tak mówię, na wyrost to oddaje, ale życie na krawędzi to właśnie bycie użytecznym dla Boga, to realizowanie swojego powołania. I myślę, że też nie będzie to jakaś nowość, ale warto takie rzeczy przypominać, bo nieraz mamy takie wyobrażenie, że służba to od razu jest gdzieś tam na pierwszym froncie, że to jest jakieś działanie, że to jest jakaś przynależność formalna, czy do jakiejś grupy, czy muzycznej, czy szkółkowej, czy jakiejkolwiek innej. Niekoniecznie. Niekoniecznie. W przypadku Rut widzimy, że jej powołaniem, jej służbą było życie rodzinne. Ona wychowywała dzieci, wychowywała swojego syna, swoich synów, także utrzymywała dom. I takie nieraz jest nasze powołanie. My czasami mamy wyobrażenie, że musimy gdzieś tam działać. Niekoniecznie. Nie krytykujmy siebie, nie obwiniajmy siebie samych za to, że nie jestem gdzieś aktywny w jakiejś tam formalnej grupie, w jakiejś formalnej służbie. Nie obwiniajmy innych ludzi za to, że ktoś się nie angażuje, że ktoś się nie wyrwa. Może to jest jego powołanie. Modlił się o to, starał się, może nieraz się angażował w jakieś pewne rzeczy, ale różnie to wychodziło i w końcu trafił w jakieś miejsce, w którym się czuje dobrze, w którym Bóg go używa, w którym jest użyteczny. Nieraz jest tak, że ktoś służy Bogu, a w sposób niezwykle efektywny, a w zasadzie z zewnątrz tego nie widać. Ale dzieje się to wszystko w sferze duchowej, dzieje się to w sferze jakiejś tam Bożego działania. Ale również dla przeciwności nie krytykujmy tych, którzy wyrywają się do przodu. Tych młodych, którzy mają jakieś tam zapędy przywódcze, którzy chcą stanąć, którzy chcą poprowadzić. Może to jest ich powołanie. Sprawdzają się. Niech, dajmy im szansę. Niech idą, nie krytykujmy, że się wyrywa przed szereg, że działa coś na wyrost. Może to jest jego, może to Bóg go popycha. Może Bóg chce go przećwiczyć, chce go przetestować w pewnych sytuacjach. Błogosławmy takich ludzi, módlmy się od nich, módlmy się o siebie nawzajem, o nas wszystkich, aby każdy z nas, aby każdy mógł być użyty do tego, do czego został powołany. Następny punkt. Ostatnie pytanie, które chciałem zadać. Co zagraża naszemu życiu na krawędzi? Co zagraża naszemu życiu z Bogiem? Co zagraża temu, abyśmy byli użyteczni dla Boga? Abyśmy mogli iść drogą, którą dla nas przygotował Bóg. I myślę, że pierwszym takim największym zagrożeniem, które powoduje, że boimy się stanąć, to jest strach. Ja sobie tutaj stoję na tej krawędzi, bo tam mam chyba 50 centymetrów chyba nie ma i niczego się nie boję, ale gdyby to był czteropiętrowy blok, to może bym się doczołgał tutaj, wychylił, a na 10-piętrowym to pewnie nawet bym się nie wychylił poza ten. Jest to taki obraz tego życia na krawędzi. Bóg stawia nas, ale daje równocześnie siłę do tego, aby te strachy pokonać. Czytamy, że Bóg nigdy nie obciąży nas czymś, czego nie moglibyśmy znieść. Że Bóg nie postawi nas w miejscu, w którym nie damy sobie rady. Że Bóg nie postawi przed nami zadania, którego nie moglibyśmy dokonać. Ale strach jest, można powiedzieć, wszędzie. Strach przejawia się w różny sposób. Wtedy, gdy mówimy, że to nie dla mnie, nie dam sobie rady, nie zrealizuję tego zadania. Mówi przez nas strach. I czy jest to coś niezwykłego? Nie. Widzimy w przypadku Gedeona, że bał się i Bóg wiedział o tym. Czy jest to coś niezwykłego w przypadku innych ludzi? Na pewno nie. Wiem o tym, ponieważ Dotwieram Biblię, w wielu, wielu, wielu miejscach znajduję słowa: nie bój się, nie lękaj się, i tak dalej, i tak dalej. Jozue, Izajasz, i w wielu, wielu miejscach Bóg przemawia do nas tymi słowami, abyśmy odrzucili strach. Ale ponieważ te słowa tak często się pojawiają w Biblii, to znaczy, że jest to rzecz, która dotyczy każdego z nas. Jest to rzecz, z którą mamy do czynienia na co dzień. I ważne jest, abyśmy umieli pokonać ten strach. Ważne jest, abyśmy się nie bali zadać Bogu odpowiednich pytań. Gedeon zadawał te pytania wielokrotnie i Bóg cierpliwie dawał mu odpowiedź. Dawał odpowiedź. Realizował, pokazywał, mówił mu: nie bój się, a jeżeli się boisz, to idź, zobacz co mówią ci twoi wrogowie. Tak więc strach jest obecny w naszym życiu i strach może spowodować, że nie zrealizujemy tego zadania. I w tym właśnie momencie chciałem jeszcze raz przypomnieć, że Bóg nie dopuści do tego, abyśmy stanęli w miejscu, w którym nie damy sobie rady, że Bóg obciąży nas czymś, co nas złamie. Jeżeli będziemy w miejscu, które zostało dla nas przygotowane przez Boga. Następne, pycha. Pycha w pewnym sensie jest jakby przeciwieństwem strachu. Wtedy, gdy może nawet czasami jest tak, że pycha wynika jakby ze strachu. Czasami jest tak, że próbujemy ten strach pokryć jakąś arogancją, lekceważeniem. Pycha wynika z tego, że przestajemy się bać, wydaje nam się, że jesteśmy już nie wiadomo w jakim miejscu. I tu znowu przykład tej twierdzy Aj. Izraelici po takim zwycięstwie spektakularnym pod Jerichem stwierdzili: no, nie ma żadnego problemu, musimy ich pokonać, wystarczy nieduży oddział i damy sobie radę. Jednak okazało się, że w tym wszystkim zabrakło Bożej obecności. Pycha to działanie, to nasze działanie, wtedy gdy zaczynamy opierać się nie na Bożej woli, ale na naszym widzeniu siebie. Wtedy, gdy nasze widzenie siebie może jest zbyt przesadzone. Czasami widzimy siebie jako małych, jako nie dających sobie rady, jako nieudaczników, ale czasami widzimy siebie może troszkę jako zbyt dużych, dających sobie bez problemu radę. Musimy się w tym wszystkim zastanowić, musimy się w tym wszystkim umiejscowić dokładnie w tym miejscu, w którym Bóg nas powołał. Brak konsekwencji w działaniu. To kolejne zagrożenie, kolejna rzecz, która może spowodować, że nasze życie może zostać złamane. Nasze życie na krawędzi może okazać się nie do końca zgodne z wolą Bożą. Brak konsekwencji w takim momencie, kiedy stajemy, brak konsekwencji w takim momencie, jak znalazł się Gedeon z tymi 300 żołnierzami, mogło się zakończyć klęską. W momencie, gdyby oni tam podchodzili, w momencie podchodzenia, w momencie rozpoczęcia walki, gdyby stwierdzili, że no jednak spróbujemy to zrobić inaczej. Dalej, gdyby Gedeon zachłysnął się tym zwycięstwem, i gdyby stwierdził: dobrze, pokonaliśmy ich, mamy spokój. Najprawdopodobniej za kilka miesięcy oni by wrócili z powrotem. Nawet gdyby odparł ich tylko do granic. Być może za rok znowu mieliby ich z powrotem na karku. Należało być konsekwentnym aż do samego końca. Do wytępienia zła, do wytępienia tych przeciwności, tego problemu, do samego źródła. I musimy być w tym momencie konsekwentni. Musimy wtedy, kiedy jesteśmy powołani, wtedy, kiedy Bóg stawia nas w jakimś miejscu. Wtedy, kiedy stawia nas na tej krawędzi, musimy konsekwentnie to realizować. Dlatego, że w momencie, kiedy cofasz się w pewnym momencie, coś może upaść, coś może się załamać, może to spowodować, że jakaś służba upadnie, może spowodować to, że jakaś działalność, która się rozpoczęła, która może dobrze funkcjonowała, przestała działać, upadła. Brak konsekwencji jest poważnym zagrożeniem. Poważnym zagrożeniem w naszych sytuacjach, w naszym chodzeniu za Bogiem, w byciu użytecznym dla Boga. I kochani, podsumowując, to będzie już, to był ostatni element, podsumowując, życie na krawędzi. Bóg powołuje nas do tego, abyśmy stanęli, może nie w takim miejscu jak na tym zdjęciu, chociaż nie wiem, czy to czasami nie jest jakiś fotomontaż, podobno nie, ale Bóg powołuje nas do tego, abyśmy w naszym życiu podjęli wyzwanie, abyśmy stanęli na tej krawędzi, abyśmy z wzorem Gedeona, wzorem lud, zdecydowali się na działanie. Bez względu na to, jak to wygląda, bez względu na to, czy to jest jakaś spektakularna walka, jak było w przypadku Gedeona, czy było to zwykłe życie codzienne, jak w przypadku Rut. Bóg oczekuje od nas tego, że będziemy szli za Nim, że będziemy realizować życie, że będziemy szli tą wąską ścieżką, którą dla nas przygotował. Chciałbym, byśmy się pomodlili jeszcze na koniec. Dwa słowa, chyba że tak. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj za to, że Ty prowadzisz nas, że Ty otwierasz przed nami możliwości, że Ty prowadzisz nas tymi wąskimi ścieżkami, że Ty, Panie, wprowadzasz nas przez wąską bramę do Twojego Królestwa. Prosimy Cię, Panie, daj nam siłę, daj nam mądrość, daj nam wytrwałość. Daj wiarę w to, że stoimy w tym miejscu, do którego nas powołałeś. Daj nam siły do tego, abyśmy mogli realizować, abyśmy mogli podejmować wyzwania. Daj nam mądrość, abyśmy umieli przekuć lemiesze na miecze, abyśmy mogli być użyteczni, abyśmy umieli wykorzystać to, co nam dałeś, abyśmy umieli wykorzystać to, co jest wokół nas dla Twojej chwały, dla Twojego Królestwa. Dziękuję Ci, Boże. Proszę Cię o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo. Amen.